ciekawi świata.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Przed mikrofonem Joanna Dziwina. W dzisiejszym odcinku naszego programu spotkamy się z Jackiem Krzyżańskim, który mimo codziennej pracy znajduje czas na rozwijanie swoich pasji historycznych i sportowych. Sięgniemy także po książkę Tajemnice XX wieku Krzysztofa Bohusa, która to zabiera czytelnika w fascynującą podróż po mniej znanych zakamarkach XX wieku, pełną dramatów, tajemnic i ludzkich decyzji. A szczególnie ciekawy jest tutaj rozdział poświęcony zamkowi Czocha, którego podziemia i historia wciąż inspirują legendy i poszukiwaczy przygód. W następnej części programu przeniesiemy się w podróż po Słowenii, odkrywając lokalne smaki, tradycje i niezwykłe miejsca. Serdecznie zapraszamy. W ciekawych świata czas na spotkanie z pierwszym gościem. Jacek Krzyżański z Lubonia. Na co dzień pokonuje setki kilometrów w pracy, a mimo to znajduje czas i energię, by rozwijać swoje pasje, zarówno historyczne, jak i sportowe. A spotkała się z nim Grażyna Wrońska.
Panie Jacku, czy pamięta pan, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz?
Tak, pamiętam. Może nie dokładnie...
Ale rok. Ile?
No, ja myślę, że 10 lat temu chyba.
No więcej.
Nawet.
2013. O. To już wtedy wyszła Kronika Miasta Poznania. Tak. I poznaliśmy się dzięki pana krewniakowi.
Chodzi o Bosmana Adama Białoszyńskiego.
To jest znakomity powstaniec wielkopolski. To z tych powstańców marynarzy.
No był inicjatorem założenia czwartej kompanii marynarzy. 5 grudnia już 1918 roku został powołany na dowódcę tej kompanii. Mam dokumenty w obecności pana Grześkowiaka. On był tam w Radzie Miasta, powiedzmy z Niemcami. Został powołany i w obecności 300 marynarzy przed kawiarnią Zielona na ulicy Wrocławskiej. Pisze tam dokładnie, że został mianowany na dowódcę czwartej kompanii marynarzy.
Teraz już dużo wiemy o powstaniu, ale kiedyś, gdy się słyszało o marynarzach, powstańcach wielkopolskich, a to po prostu byli żołnierze, którzy byli w pruskim wojsku właśnie marynarzami.
Tak, tak, dokładnie. Oni byli taką elitą praktycznie wojskową, dlatego że oni we wszystkich sprawach musieli sobie radzić. I zawsze świętej pamięci pan Różański mówi, że takie wojsko w czasie typu Grom. Też ich było mało, mówi się, że ich było 300, to jest udokumentowane, ale potem było gdzieś w granicach 500-500 marynarzy. Nie wszyscy byli pod Białoszyńskim, ale w całym województwie w powstaniu wielkopolskim tyle mniej więcej ich było.
Teraz na ulicy Wrocławskiej, tam właśnie, gdzie była ta kawiarnia Zielona, jest tablica i zawsze w rocznicę powstania wielkopolskiego i dni, które łączą się z tą rocznicą, są i warty, kwiaty i w ogóle pamięć o tych ludziach.
Tak, my zawsze się spotykamy 5 grudnia. Rodzina i powiedzmy prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i to już jest zawsze od dawna, powiedzmy już od jak została powieszona w 1993 roku. Jest to oryginalna tablica, muszę powiedzieć, ale udało mi się też, muszę się tak pochwalić, że od stulecia Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia zawsze przychodzą do nas władze miasta i zawsze się cieszę i przede wszystkim, że marszałek pan Marek Woźniak przychodzi osobiście i też składamy razem wspólnie wieniec pod tą tablicą.
Proszę pana, a kiedy narodziła się pana pasja historyczna?
Mój tato też historyczne rzeczy trochę nam przekazywał. Powiem taką jedną rzecz, dość ciekawą. Powiedział mi też osobiście, jak była sprawa, mieliśmy teraz beatyfikację księdza Strajcha w Luboniu i on to powiadał, jak to było w tym 1938 roku, jak został zabity 27 lutego i to z jego ust już było to tak nagłośnione bardzo. Także on tą historią się też interesował, ale bardziej sportem jednak. I muszę się też pochwalić, że w tym roku wyjdzie książka, która też będzie mówiła, bo będzie stulecie podnoszenia ciężarów w Wielkopolsce i pod koniec grudnia ma też się ukazać materiał właśnie o moim ojcu, bo dawałem te wszystkie rozpiski tutaj do zarządu.
Czyli pan po ojcu niejako przejął pałeczkę, ale słyszałam, że przekazuje ją pan dalej w rodzinie.
No tak, no oczywiście. No ile mogę, to wszędzie przekazuję i córkom przekazuję. Także no na pewno nas to cieszy, tylko też zawsze no, próbujemy więcej ludzi do tych marynarzy troszeczkę wciągnąć i poznajemy. Ale muszę też pochwalić i podziękować panu Rafałowi Ratajczakowi z Urzędu Miasta, z Wydziału Historii. On nam właśnie odnajduje bardzo dużo marynarzy w ogóle. Mamy udokumentowanych, zaczynaliśmy od 80. W tej chwili mamy 241 udokumentowanych marynarzy, którzy brali udział u Białoszyńskiego. I cały czas nam się to wszystko
rozrasta,
ludzie się do nas przychodzą, się pytają i też właśnie swoje uwagi mamy. I jeszcze mamy taką ciekawostkę, że poznaliśmy rodzinę, Adam Białoszyński miał brata Stanisława, to z tą rodziną mieliśmy kontakt, ale w tym roku się udało nawiązać kontakt z Weroniką Białoszyńską Zandler, pierwszą siostrą, bo drugiej nie znamy.
Sporo czasu pan poświęca na tę swoją pasję.
No tyle, ile mogę. No.
Ma pan dużą umiejętność skupiania wokół siebie ludzi. Na przykład są grupy rekonstrukcyjne.
Tak, no mamy powiedzmy zawsze dwóch mundurowych marynarzy z czasów właśnie Powstania Wielkopolskiego w tych granatowych mundurach niemieckich, ale z elementami polskimi. Też mamy osoby, które też nas wspomagają w zielonych mundurach, można powiedzieć, dodatkowo już potem pod tablicą.
Jeżeli mają państwo pod ręką Kronikę Miasta Poznania, w której opisane są Kiekrz, Podolany i Strzeszyn, to tam na jednym zdjęciu można rozpoznać na czarnym koniu jadącego Adama Białoszyńskiego. I to jest ulica obecna Ratajczaka przed Biblioteką Uniwersytecką.
Tak, tak, tak. To jest ważne zdjęcie, ale większe wydarzenie się szykuje już niebawem, dlatego że Adam Białoszyński był dowódcą w Powstaniu Śląskim.
O tym właściwie nie wiemy.
Instytut Pamięci Narodowej z Katowic zadzwonił do mnie osobiście i poinformował, że w najbliższy wtorek w Kiekszu, na cmentarzu tam, gdzie spoczywa Adam Białoszyński, o godzinie 12:00 będzie nadana honorowa tabliczka Adamowi Białoszyńskiemu, kapitanowi wtedy w Wojsku Polskim. Będzie to grób powstańca śląskiego, czyli będzie miał tabliczkę powstańca wielkopolskiego i śląskiego, bo tam dowodził. No myśmy bardzo mało wiedzieli na ten temat i tylko wiedzieliśmy o tym zdjęciu, że on tam walczył. To był 74. Pułk Piechoty Katowice-Oświęcim, tak był tytułowany, ale nie wiedzieliśmy nic więcej. To, że dowodził, to wiemy, ale jakieś szczegóły.
Ciekawych świata wracamy do rozmowy z gościem Grażyny Wrońskiej.
Jacek Krzyżański od wielu, wielu lat zajmuje się historią powstania wielkopolskiego, a szczególnie kapitana Adama Białoszyńskiego. I może o tym opowiadać bardzo długo i stara się, żeby pamięć o nim nie zginęła. Pan ma zawód człowieka, który bardzo dużo jeździ po kraju, a znajduje pan czas na tę swoją pasję?
No znajduję czas, no lubię to robić na pewno, a teraz doszła jeszcze jedna pasja, muszę pani powiedzieć, bo zostałem takim, można powiedzieć, takim zawodowym kibicem KKS Lech Poznań, dlatego że w mojej najbliższej rodzinie no, urodził się talent, jest to Wojciech Mońka z numerem 27 obrońca, no, który jest już mistrzem Polski Ekstraklasy, a w tej chwili gra, no i w tym momencie jest w Słowenii na U19 jako reprezentant Polski.
No to składamy panu gratulacje. W Luboniu się urodził ten talent?
Nie, jego miastem jest Koszyn Wielkopolski. To naprawdę jest praca. Ja go znam od urodzenia, ale tak bliżej od 8 lat, jak tam jeździłem do swojego kuzyna, powiedzmy, I tam cały czas trening, jak się dostał do Lecha, to 3 razy trening w tygodniu, mecz. Także naprawdę ciężka praca, ale doszedł już do takiego poziomu, że już jest mistrzem Polski w wieku 18 lat. To jest niesamowite i no, byłem na meczu ostatnio, tak samo grał.
Myślę, no, gratulacje dla rodziny.
No przekażę oczywiście.
Od wszystkich słuchaczy.
No bardzo dziękuję. Ja zawsze mówię, jeśli jest czas, to można cokolwiek jeszcze zdziałać. Nie?
Ale pan sobie ten czas potrafi wykroić.
No jakoś tak sobie myślę, że jak doczekam emerytury, jak to mówię zawsze żonie, no to myślę, że będzie jeszcze więcej czasu i wtedy może, nie wiem, no zobaczymy, ale na razie na tyle, ile mi pozwala czas, no to kontynuujemy to.
Pan mieszka w Luboniu, a grup Adama Białoszyńskiego jest w Kiekszu.
Rodzina jest. Romuald Białoszyński mieszka w Kiekszu, Basia Filipiak w Psarskim, tam gdzie on mieszkał w ogóle.
A jakie się zachowały pamiątki po kapitanie Białoszyńskim?
Mamy pamiątki, ale nie aż tak duże, jakby się wydawało. Zdjęcia archiwalne to ja mam osobiście od dyrektora Wrocińskiego ze Szkoły Podstawowej Powstańców Wielkopolskich. To osobiście mi to przekazał przez Muzeum w Lusowie i te zdjęcia są w Lusowie, oryginały. Ale mamy na celu jeszcze spróbować wydostać pamiątki typu umundurowane, szable, no wszystkie elementy wojskowe, bo z tego co wiemy, one są zamurowane właśnie w tym budynku, tam gdzie oni mieszkali w Psarskim.
I to, a ten budynek jest?
Ten budynek jest, on chyba nawet nie może być zburzony. I no mamy troszeczkę problem z właścicielem, który za bardzo się nie chce zgodzić, żeby tam dotrzeć, ale naprawdę dla opcji osoby tam nie ma chyba wartości żadnej to, ale dla muzeum i dla nas potężna wartość by była. Mówi się o mundurach polskich, tych marynarskich, o szablach, o takich elementach zamurowanych w tym budynku.
To czekamy. Mam nadzieję, że uda się to wszystko tak załatwić, żebyśmy mogli cieszyć się tymi pamiątkami.
Jest nadzieja. No, mam znajomych, którzy też mają jakiś kontakt z właścicielem. No może jakoś dojdzie do skutku i do tego nowego muzeum, które chyba za 2 lata ma być otwarte. No jakby to tam się pojawiło, naprawdę to był hit, mi się wydaje. Cały czas o tym myślę. A wiem, że ten budynek nie może być zburzony, bo on konserwator zabytków nad tym piecze, tak mi się wydaje. Także no, jest szansa, że no może kiedyś z właścicielem się dogadamy i może się odzysk. Trudno mi powiedzieć.
Z Jackiem Krzyżeńskim rozmawiała Grażyna Wrońska, a u nas za chwilę ciekawa lektura do polecenia.
Ciekawi świata.
dzisiejszym odcinku Ciekawi Świata sięgamy po książkę, która zabiera czytelnika w fascynującą podróż po mniej znanych zakamarkach XX wieku. Jej tytuł to Tajemnice XX wieku, autorstwa Krzysztofa Bohusa. Jest to opowieść pełna emocji, dramatów, tajemnic, które wciąż inspirują historyków i pasjonatów historii. Autor nie serwuje suchych dat ani podręcznikowych faktów, bo każda opowieść jest skupiona na ludziach, ich decyzjach, losach i dylematach, które w końcu kształtowały całą epokę. Już pierwszy rozdział uderza czytelnika skalą okrucieństwa, a przy tym pokazuje, jak mechanizmy władzy i przemocy mogą być zaskakująco trwałe, także w odniesieniu do współczesności. Szczególną uwagę przyciągają nieoczywiste epizody, takie jak tajemnicze wydarzenia wokół zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Budowla wzniesiona w XIII wieku z inicjatywy króla czeskiego Wacława jako warownia na pograniczu śląsko-łużyckim, dzięki swojej baśniowej architekturze przypomina jeden z bawarskich zamków Ludwika II. Zamek od lat rozbudza wyobraźnię. Legendy mówią o podziemiach pełnych skarbów, które mogłyby przyćmić nawet słynną bursztynową komnatę. W czasie II wojny światowej w jego sztolniach rzekomo prowadzono pracę nad tajną bronią uranową i rakietową, a sam Werner von Braun, późniejszy twórca rakiet Saturn dla NASA, miał odwiedzać ten zamek osobiście. Niemniej fascynująca jest historia zbiorów i wyposażenia zamku, który dysponował dwoma skarbcami i dziesiątkami tajnych skrytek, w których przechowywano setki niezwykłych artefaktów. Ikon, popiersi Romanowów, klejnotów oraz bezcennych manuskryptów i rękopisów. Po wojnie wiele z tych skarbów uległo grabieży i dewastacji. W latach 60. w zamku funkcjonował obiekt wczasowy w gestii wojska. Do dzisiaj zachowało się niewiele z pierwotnego wyposażenia, jednak zamek Czocha stał się popularną atrakcją turystyczną, oferującą zwiedzanie z przewodnikiem i noclegi w zabytkowych wnętrzach. Książka Bohusa pokazuje, że historia może być fascynującą przygodą. Każde miejsce, nawet pozornie ciche i zapomniane, może kryć tajemnice, a ślady przeszłości wciąż inspirują do odkrywania świata na nowo. Tajemnice XX wieku to lektura dla wszystkich, którzy lubią łączyć podróże z historią, odkrywać niezwykłe miejsca i poznawać dramatyczne losy ludzi, których decyzje na zawsze zmieniły oblicze XX wieku.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Dietro gli steccati.
degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Così è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già, come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è, 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 yeah. Se da quando è partita
W ubiegłym tygodniu umawialiśmy się z Wojciechem Doniakiem, podróżnikiem i studentem filologii czeskiej i węgierskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umawialiśmy się, że wyruszymy dziś do Austrii. Jednak postanowiliśmy przesunąć tę wycieczkę na inny termin i zamiast tego zabierzemy Państwa w podróż do Słowenii.
Ciekawi świata.
Teraz bardzo dużo się mówi o tym pociągu z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Mm-hmm,
czyli Chorwacja.
Ja miałem tą przyjemność przez chwilę pracować w ambasadzie Polski w Lublanie, w Słowenii. I myśmy zawsze na stronach internetowych podkreślali, że słuchajcie, jedziecie do Rijeki, pamiętajcie, ten pociąg się jeszcze zatrzymuje u nas. Mm-hmm. Kiedy się jedzie do Słowenii, to jest wyjątek pod względem komunikacji zbiorowej. Tam w niektóre miejsca się nie dojedzie pociągiem. To niestety, powiedzmy...
Tam pociąg nie dociera.
Pociąg dociera, ale na przykład są takie miejsca w Słowenii, jak moim zdaniem jedno z piękniejszych miejsc, Logarska Dolina. Trochę przypomina Dolinę Chochołowską. Idzie się taką doliną, góry piękne, wodospady. Tam musiałbym pojechać autem, naprawdę. W sensie mam wrażenie, że dojechałbym tam jakimś cudem komunikacją zbiorową, ale zajęłoby mi to cały dzień, więc...
Ale warto, polecasz.
Oczywiście, bardzo warto, bardzo polecam. Jeszcze powiem o komunikacji. Sami Słoweńcy w pewnym sensie trochę narzekają na tą komunikację, że no tak, my tu mamy wszędzie góry, trzeba by kopać tunele, trochę nie dojeżdża, trochę się spóźnia. Mam wrażenie, że oni sami na swój kraj trochę psioczą, nie wiedząc, że mieszkają w jednym z najlepszych miejsc i najpiękniejszych miejsc na świecie. Lublana jest miastem albo na jeden dzień, albo na cały rok. W sensie, jeżeli chce się zobaczyć tylko turystycznie, to naprawdę wystarczy jeden dzień, maksymalnie dwa. Jest to miasto dwa razy mniejsze od Poznania. To jest 280 tysięcy ludzi, to jest stolica kraju. Faktycznie, jeżeli chce się zobaczyć piękną architekturę, przejść się nad Lublanicą, wejść sobie powiedzmy na najwyższy, znaczy na taką kawiarnię, która jest na szczycie wieżowca, Nebotycznik, ze słoweńskiego Nebotycznik, czyli Nebotycze, czyli dotyka nieba. Można zobaczyć piękny zamek, cudowne góry. W ogóle to jest dla mnie ciekawe doświadczenie Słowenii, ponieważ będąc w stolicy kraju, będąc na głównej ulicy Słowenii, Słowenska Cesta, i w czasie jak jest ładna pogoda, można zobaczyć góry, które są daleko. No, to jest długa ulica, która się ciągnie przez centrum i można zobaczyć góry, Alpy Julijskie, które są na granicy z Austrią. Czyli będąc w stolicy kraju, można zobaczyć granicę tego kraju. To jest trochę takie doświadczenie, którego my w Polsce na pewno nie mamy. Jeśli chodzi o ten kraj, samą Słowenię, to jest kraj bardzo wymieszany. To jest najmniejszy kraj słowiański, ale jednocześnie jest to kraj, który ma najwięcej dialektów w języku. Czyli jak opowiadał mi mój nauczyciel słoweńskiego, jak on wyjeżdża rowerem z Lublany 30 kilometrów, to czasami nie rozumie.
A,
tak się zdarza. Oczywiście jest jeden standardowy język słoweński, którym nikt nie mówi, ale mówi się w telewizji.
To marne pocieszenie dla nas.
Ale pocieszeniem może być to, że Słoweńcy świetnie znają język chorwacki i kiedy ja nie wiedziałem, jak coś powiedzieć po słoweńsku, mówiłem to po polsku i oni mówili, aha, tak jest po chorwacku, tak, to rozumiem. Na przykład po słoweńsku kruch to chleb, a po chorwacku chleb to chleb. Czyli jak powiedziałem, że na przykład idę do sklepu po chleb, to oni rozumieli, ale mówili, że no to nie jest po słoweńsku, tylko po chorwacku.
Mm-hmm.
Sam kraj jest nie dosyć, że jest mały, to jest, każdy sąsiad Słowenii jest większy od Słowenii, czyli naturalnie tak jakby ten kraj przyjmuje inne kultury, inne języki i się to wszystko pięknie miesza. Mam wrażenie, że jak się jeździ po słoweńskich wioskach, widać ten mocny wpływ austriacki, jeśli mówimy na przykład o architekturze, w szczególności o kościołach, w takim powiedzmy rycie austriackim. Kiedy pojadę nad Słoweńskie Morze, Słowenia ma morze, 40 kilometrów, to tam się mówi tak słoweńsko, ale tak włosko. Ten język nagle, oni tak jakby nagle zaczynają gestykulować jak Włosi. Troszeczkę ta melodia języka jest szybsza.
To zobaczcie, proszę państwa, jak zróżnicowany jest ten kraj.
Tak, i to jest wielkość jednego województwa polskiego. Mm-hmm. To jest naprawdę ciekawe.
Ale wiesz co, przepraszam, że teraz wejdę ci w słowo, bo jeszcze chcę się zatrzymać na chwileczkę przy języku. Czy mógłbyś nam tutaj podać kilka takich podstawowych zwrotów na powitanie, jak powinniśmy się zachować, jak mówimy dziękuję.
Mm-hmm. Dzień dobry, to jest dober dan. Zresztą w większości języków słowiańskich, o ile nie wszystkich, zazwyczaj nasze dzień dobry jest odwrócone, czyli najpierw jest dobry, a potem dzień. Po słoweńsku to jest dober dan. Dziękuję to jest chwala. Można to skojarzyć z polskim słowem chwała. Chwala lepa, czyli dziękuję pięknie. Nawiasem mówiąc, to jest taka też ciekawostka, lepsi to nie jest
to
lepszy,
co u nas,
tylko
tak?
Piękniejszy właśnie. Bo lepa, chwala lepa, czyli dziękuję pięknie. Do widzenia to jest nasvidanie, podobne do rosyjskiego. Jeśli chcą się państwo wybrać na obiad, to warto zapytać na ulicę, na primer, czyli na przykład kieje dobra hrana, czyli gdzie jest dobre jedzenie. Hrana to jest jedzenie. Albo na przykład kieje dobra słoweńska hrana. Słoweńcy mają parę rzeczy do zaoferowania, chociaż rozmawiałem ostatnio o tym ze Słowenką i powiedziałem, że zawsze jak rozmawiam ze Słoweńcami, to oni mówią, nie, to nie nasze, to włoskie, to austriackie, w ogóle mam wrażenie, że tam jest jakiś problem z jakimiś kompleksami. Ona powiedziała, faktycznie tak jest, ale kiedy się przyjrzymy słoweńskiej kuchni, ona jest faktycznie piękną mieszanką i Austrii, i Włoch, i te naleciałości śródziemnomorskie, i to wszystko się miesza w taki miks w jednym małym kraju. I to jest chyba najbardziej ciekawe w tym kraju. Co bym polecił?
I tu postawimy kropkę. Na tradycyjny słoweński obiad zapraszamy z Wojciechem Doniakiem już za chwilę.
Utuliło mnie to sno, stare jak ten świat. Historie, w których ogień zgasł, ciemno burza strach. Szepnę ci do ucha słów, kilka póki czas. Tam gdzie będziesz, będę ja, jesień krótko trwa. Ty wożą nadzieję wiatr, co cię poniesie w stronę słońca. Chodź, ze mną było to, co było, a co czeka jeszcze, tego nie wiem.
Wracamy do naszej podróży po Słowenii z Wojciechem Doniakiem i zapraszamy do stołu, gdzie czekają tradycyjne, lokalne smaki. Porozmawiamy o tym, co warto spróbować, jakie potrawy najlepiej oddają charakter słoweńskiej kuchni i które smaki podróżnicy wspominają najdłużej.
Poleciłbym sztrudli.
Co to takiego?
To jest, powiedzmy, że konsystencja jest podobna do pieroga naszego z serem, z twarogiem. Ale również jest taka, powiedzmy, bułka z masłem na górze, tylko że to wygląda inaczej. To nie jest ser zawijany w ciasto, tylko to jest tak jakby to ma kształt takiego ślimaka, że ser jest tak jakby zawijany jak makowiec.
O, to ciekawe.
Taki powiedzmy wałek się kręci, a potem się to kroi. Mhm. I to jest właśnie sztrudli. To bardzo Słoweńcy są z tego bardzo dumni.
Mhm. A coś jeszcze? Co byś polecił? Słoweńska hrana, tak?
Słoweńska hrana.
Kuchnia pikantna, bardziej słodka, mączna, czy może jednak jarska?
Mam wrażenie, że jak powiem, że oni jedzą, oni na to mówią dunajski zrezek, czyli sznycel po wiedeńsku, to nie będzie to. To jest u nich taki klasyk. Dunajski w ogóle, Dunaj po słoweńsku to nie jest rzeka, tylko to jest Wiedeń właśnie, dlatego sznycel wiedeński to jest dunajski zrezek.
Aha, no proszę. Wojtku, dzisiaj Wojciech Doniak jest naszym przewodnikiem w Ciekawych Świata. Powiedz mi proszę, jakie zachowania, gesty, zwyczaje warto znać, żeby popełnić gafy?
Mam wrażenie, że nie tylko w Słowenii, ale w całej Europie Środkowej ludzie są bardzo otwarci. W szczególności mam takie wrażenie, że to jest taki region świata, gdzie my Polacy mamy jakiegoś plusa, bym powiedział. Mhm. Na zasadzie, że nie jesteśmy im obcy. W szczególności to się tyczy Czech, Słowacji i Węgier. Tam mam wrażenie, że nie traktują nas jak takich amerykańskich turystów, prawda, którym można wcisnąć każdy kit i tak dalej, którym trzeba tłumaczyć wszystko po kolei, bo oni rozumieją, że my mamy podobne doświadczenia i mentalność. I mam wrażenie, że oni są bardzo tolerancyjni. W szczególności, jeżeli się już zwraca do nich językiem lokalnym, to oni już w ogóle się otwierają i to już jest zupełnie inna rozmowa. Jeśli chodzi o jakieś szczególne gesty, powiedziałbym, że nie ma wielkiej różnicy między nami a nimi. W sensie między nami w ogóle w Europie Środkowej. Mam wrażenie, że wszystko jest bardzo podobne.
A powiedz jeszcze tylko proszę, czy masz jakieś swoje ulubione słoweńskie historie, na przykład spotkania z ludźmi, albo nieoczekiwane sytuacje, a może jakieś twoje odkrycia?
Znaczy, to też trzeba zrozumieć taką perspektywę słoweńską, że no jest to mały kraj, w którym mieszka około 2 miliony ludzi i oni naprawdę byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, że ja mówię ich językiem. Mhm. I to było coś takiego, że o nim wielokrotnie słyszałem słowa w stylu jesteś pierwszym obcokrajowcem, który mówi w naszym języku. I to, którego tam spotkałam, prawda? I oni jak zobaczyli, że ja autentycznie chcę się nauczyć ich języka, że chcę poznać Słowenię, to mam wrażenie, że oni wszystko mi nagle pokazywali. Zbierali mnie na koncerty, nie wiem, dostałem zaproszenie do domu rodzinnego na obiad, prawda? Gdzie tam było wyjątkowo słoweńskie, takie bardziej bałkańskie śniadanie, obiad też w takim stylu powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, bo oni na przykład bardzo jedzą często takie gniecione ziemniaki z cebulą, bym powiedział. One są trochę takie jeszcze przysmażone.
To smaczne.
Smaczne, bardzo dobre, w szczególności, że to jeszcze tam jest podawane z jakimś daniem pół mięso, gulasz, sznycel po wiedeńsku.
I pewnie do tego napoje mleczne. Tak mi się to kojarzy od razu.
Ja dostałem inny napój, ale chyba nie mogę o tym mówić w publicznym radiu.
Już wiem jaki, to nie. A ja myślałam, że na przykład kefir.
To faktycznie mam wrażenie, że bardzo byli otwarci na to. Bardzo chętnie mi pokazywali swoją własną kulturę. Bardzo byli dumni w ogóle też swoich takich małych regionów, małych ojczyzn, z których pochodzą. Czyli na przykład wszyscy tam pracują, studiują w Lublanie, ale powiedzmy zawsze mówili, Wojtek, weź tam przyjedź do mnie na Bochińsko na przykład, tam jest piękne jezioro, piękne góry, tam to jest prawdziwa Słowenia, a nie tam w Lublanie. Nie? Albo mam wrażenie, że to, co mnie tak naprawdę urzekło w tym kraju, to to, że wiele ludzi się tam dobrze zna, kojarzy. Często słyszałem od moich znajomych Słoweńców, że no, może nie znam jakiegoś tam polityka osobiście, ale mam tam znajomego, który dobrze go zna. Wiadomo, to jednak jest 2 miliony ludzi, więc jak to
można... Można powiedzieć, że prawie wszyscy się znają.
Wszyscy się znają. Moja koleżanka powiedziała, że każdy Słoweniec zna jakiegoś lekarza w najlepszym szpitalu w Lublanie, że jak coś to się dostanie, prawda? Mam wrażenie, że w pewnym sensie oni bardzo dużo czerpią z Zachodu, jeśli chodzi o na przykład o naśladowanie Unii Europejskiej, wdrażanie takich, powiedzmy, no, westernizowanie się, tak to nazwijmy. Ale z drugiej strony są bardzo dumni z tych swoich lokalnych kultur. Nie uważają tego za jakąś siarę, ale właśnie tańczą do akordeonów i to w ogóle, i to nasze, no, moje pokolenie i tak dalej. Mam wrażenie, coś, co mnie naprawdę zaskoczyło, to to, że tam jest bardzo silny wpływ anglicyzmów na język. I Słoweńcy autentycznie nie tylko słowa, tak jak u nas w Polsce się to zdarza, ale całe zdania potrafią między słoweńskimi zdaniami powiedzieć po angielsku. Parę razy to słyszałem, czy to w autobusie, że oni w ogóle świetnie znają język angielski. Zazwyczaj Słoweńcy też znają dobrze język niemiecki.
Wojciech Doniak przypomniał nam, że Lublanę można zwiedzać w jeden dzień albo w pół roku. A my przecież dopiero zaczęliśmy odkrywać uroki Słowenii. Jeszcze sporo przed nami do zobaczenia i do poznania. I dlatego też za tydzień wrócimy z kolejną porcją podróżniczych opowieści. A dziś to już koniec. Dziękujemy, że byliście z nami. Kłaniam się pięknie. Joanna Divina.
Ciekawi świata. Każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.